Dzień dobry, przy mikrofonie Zofia Nuszkiewicz, a naszym gościem jest dzisiaj Julek Pawlik, młody, ale bardzo już doświadczony podróżnik. Gdzie pan się znajdował rok temu?
Rok temu wyjechałem we wrześniu, dokładnie 1 września. Wyjechałem w stronę Indonezji, do Azji, rowerem, tam, w tamte kierunki, tam się udałem. W grudniu skończyłem w Tajlandii, między granicą tajsko-malezyjską, malakijską i tam świętowałem Boże Narodzenie i Nowy Rok na moście w Malezji.
Rozumiem, że zatrzymał się pan na ten tydzień. To był taki tydzień odpoczynku.
Akurat wtedy święta spędzałem sobie po prostu gdzieś tam. Trzy dni spędziłem sobie w takiej chatce tajskiej, żeby po prostu sobie tak zacelebrować te święta Bożego Narodzenia, tamte.
Ile miesięcy trwała ta podróż?
Bardziej liczyłem dni. Łącznie spędziłem w podróży 155 dni, łącznie z powrotem, samolotem, już powracałem samolotem. A no to gdzieś tak 5,5 miesiąca, prawie 6, no powiedzmy.
Jak się wpada na taki pomysł? Skąd, czy inspirował pana jakiś podróżnik, a może jakieś książki, filmy?
Dużo było książek, dużo było filmów, gdzieś tam też podróżników, którymi się inspirowałem, ale gdzieś tam widzę, że po takim dłuższym czasie, gdzieś tam odpoczynku po powrocie, widzę, że po prostu było mi to dane i gdzieś tam trafiłem po prostu w danym momencie na dany materiał i gdzieś tam błysk w oku, wizja, że pojadę na wulkany i gdzieś tam do tamtej pory szukałem drogi, żeby tam dojechać. Gdzieś tam planowałem i akurat gdzieś tam też dobrych ludzi spotkałem na drodze. I tak dotarłem do planu Jawa, projekt Julek na Jawę i wyjechałem rowerem 1 września.
Teraz mija już prawie rok i ma pan w planach już nowe wyjazdy?
Tak, jest ogólnie bardzo dużo projektów w mojej głowie i tylko po prostu czas i też taka wizja, że mam dopiero 20 lat, bo wszystko bym chciał już na raz i też dużo znajomych mi mówi, że gdzieś tam porwałem się z motyką na słońce z taką dużą podróżą, że zamiast pojeździć gdzieś tam mniejsze cele, mniejsze projekty, to ja uderzyłem w taki duży dużą podróż do Indonezji. Czy żałuję? No nie żałuję, ale gdzieś tam w głowie mam, że mogłem podjąć się jakiegoś mniejszego wyzwania. A teraz planuję wyjechać na Nordkap do Norwegii. Gdzieś tam we fiordy norweskie. Konkretnie mam jedną wioskę, którą wypatrzyłem sobie w Norwegii. Nazywa się Reine. Więc gdzieś tam w tamte regiony.
Jak się odbywa typowanie takiej wioski? To jest palcem po mapie, mapy Google?
Akurat w moim przypadku to tak bardziej jakoś tak duchowo. Jakoś taką wizję mam, że widzę, właśnie tak jak pani powiedziała, palcem po mapie. Po prostu sobie odpaliłem pewnego dnia mapy i sobie patrzyłem, gdzie bym mógł się wybrać. No i też miałem projekt na południe jechać. Tylko no nie zdążyłbym w czasie akurat, bo też studiuję aktualnie i po prostu czasowo bym się nie wyrobił, dlatego tak właśnie tym palcem po mapie po prostu.
Czyli jak zimorodki, które podróżują latem na północ, pan te 3 miesiące wakacji zamierza spędzić właśnie w tych zimnych krajach?
Tak, gdzieś tam też słyszałem, no wiadomo, wakacje to są cieplejsze dni, cieplejsze noce przede wszystkim, no bo no nie lubię zimna, nie ukrywam. Choć morsuję, ale nie lubię zimna. I gdzieś tam po prostu no teraz bym się nie wybrał w zimę na Nordkap na pewno.
A proszę mi powiedzieć, czy w tych podróżach są dla pana ważne spotkania z ludźmi?
Jak najbardziej, bo nawet do teraz mam kontakty z tymi wspaniałymi ludźmi, no mogę ich po imieniach wymieniać, czy to Abdul z Maroka, którego poznałem na Sri Lance i do teraz mam z nim kontakt i planuję do niego polecieć samolotem właśnie, się spotkać z nim, czy też taki też dobry kolega z Włoch, też w Azji poznałem go i cały czas gdzieś tam te pamięcią sięgam do tych spotkań, w Indiach nawet wspaniali ludzie gdzieś tam gościli mnie, do teraz mnie śledzą, gdzieś tam moje relacje i piszemy ze sobą, więc no, to są spotkania, które zostają do końca życia, czy też w Malezji, gdy szukałem noclegu i nie miałem gdzie się skryć. Malakijska rodzina właśnie mnie ugościła i dała mi, zamiast, powiedziałem, że rozbiję swój namiot obok gdzieś tam ich domu, żeby im nie przeszkadzać w prywatności, a oni powiedzieli, że gdzie tam ma dzisiaj padać, bo to już była taka pora monsunowa, powiedzieli, że ma padać, więc po prostu dali mi mieszkanie, dali mi swój pokoik, więc też jakby, no, są to wspaniali ludzie i też warto o tym wspomnieć, że w Azji są bardzo, bardzo dobrzy ludzie.
Czy ludzie, zależnie od miejsca, w którym mieszkają, się różnią? Czuć te różnice kulturowe?
Na pewno z zachowaniem. Na pewno z zachowaniem. I Hindusi często byli bardzo, bardzo otwarci, aż nadto, jak widziałem między sobą. No i też bardzo natrętni potrafili być, no bo gdzieś tam było to natężenie, że cały czas chcieli zdjęcie, podpytywali, co ja tu robię. I się zbierała grupka wokół mnie i robili ze mną zdjęcia. Trochę taki celebryta się robiłem, tamtejszy. No i najwięcej obserwujących mi wtedy doszło właśnie z Indii. I gdzieś tam też, powiedzmy, no, Europie, tak? Też można porównać ludzi, gdzie w Bułgarii tacy ludzie byli bardziej, jacyś tacy smutni się wydawali. Też budynki i niebudynki były takie jak z książek od historii. Wtedy to porównywałem. No i taka trochę bardziej zamknięci byli, ale no za krótko tam byłem, żeby oceniać. Choć no, tak jak w Tajlandii, ludzie nie umieli języka angielskiego, a normalnie ze mną porozumiewali się na migi, pomagali mi też. Menu było nawet jedzenie w restauracji, nie można było nic zrozumieć po ich języku, po ich gdzieś tam piśmie, więc po prostu brałem i oni po prostu, no, pomagali mi na każdym kroku, byli otwarci i to też dużo zależy od człowieka, który tam jedzie, bo jeśli jedziemy z zamkniętą głową i gdzieś tam wymagamy od tego, że oni mają nas gościć i w ogóle jesteśmy zamknięci, mamy jakieś tam stereotypy, jedziemy ze stereotypami z Europy, z Polski, no to na pewno będzie nam ciężej się porozumieć, a jeśli będziemy otwarci przede wszystkim na ich kulturę, na ich zachowania i nie będziemy ich nawet patrzeć oceniająco, po prostu oni będą tak samo otwarci i gdzieś tam pomogą nam.
Muszę powiedzieć, że z pana relacji z podróży zapadły mi właśnie w pamięć różne takie odwołania do różnych ludzi, którzy panu pomagali. Nie były rzadkością awarie roweru, prawda, w czasie tej podróży?
Właśnie też w serwisie rowerowym w Suwałkach chłopaki się śmiali, obstawiali, jak szybko mi pęknie dętka w rowerze. No i tam ich kolega obstawił w Warszawie, pierwsza, drugi kolega, że na Słowacji. A pękła mi w Rumunii pierwszy raz. No i później też gdzieś tam bardziej z dętkami był problem niż z samym rowerem. Przy transporcie ze Stambułu, jak leciałem samolotem do Indii, do Delhi, też pękła część od kierownicy. Też nie jestem znawcą rowerowym, tylko jeżdżę rowerem, nie znam się na rowerach za bardzo. Powierzam to specjalistom. I właśnie pękła jakaś część i też mi kierownica... Aż do Tajlandii się męczyłem i dopiero w Tajlandii to wyszło, co tam pękło. I wymieniłem to w Tajlandii dopiero po 2 miesiącach. No a tak to nie było problemu. Oprócz pękniętych dętek i gdzieś tam tej kierownicy i wypadku na sam koniec w Indonezji, to nie było problemu z rowerkiem.
W tym momencie przerywamy naszą rozmowę, ale jeszcze jej nie kończymy. A po przerwie popytamy Julka Pawlika o to, jakim jest twórcą. Wracamy po przerwie do rozmowy z Julkiem Pawlikiem, podróżnikiem, rowerzystą, i porozmawiamy teraz o tym, w jaki sposób dzieli się ze światem tym, czego dokonuje. Zastanawiają mnie pana relacje, były często bardzo emocjonalne. Czy pan miał czas na to, żeby pobyć sam ze sobą i nie wydawać od razu na zewnątrz tego wszystkiego, co się panu wydarzało?
Właśnie teraz sobie tak nad tym pytaniem myślę tak na gorąco, to było takie uwolnienie tej samotności trochę. teraz widząc gdzieś tam, pewnie mu przed to mój wiek, czyli te 19-18 lat, jak wyjechałem, też to dużą rolę odgrywało, taką właśnie bycie narwanym i teraz nawet oglądając te filmy na YouTubie swoje dawne z tej podróży, widzę po prostu burzę emocji takiej autentyczności, że no jestem z tego dumny, szczerze, bo tak chciałem, żeby to wyglądało, po prostu, żeby to było autentyczne, żeby to nie było takie sztuczne i widzę to właśnie gdzieś tam na samym początku, jak wróciłem po podróży, to patrzyłem na tego wariata, na tych relacjach i trochę się tego wstydziłem, a nawet gdzieś tam byłem smutny, że już jakby nawet czułem, że to nie jestem ja. Gdzieś tam było takie odczucie, że to była podróż, która już zamknięta została i że ona już nie wróci. I taki gdzieś tam smutek mi ogarnął wtedy. Ale teraz widząc to, co dokonałem i te nagrania są na tyle właśnie emocjonalne i autentyczne w tym wszystkim, że jak byłem smutny, to byłem smutny, jak byłem radosny, to byłem radosny. I to właśnie w nich widać, w tych relacjach. A propos właśnie samotności, gdzieś tam w ciągu dnia jadąc na rowerze miałem nadto tej wolności i samotności, tego spokoju i te spotkania z ludźmi rekompensowało to czasami, że po prostu mogłem uciec trochę do Polski tymi relacjami, że mogłem, no miałem takie odczucie, że mogę wrócić. Że mogę wrócić do tej Polski i pogadać sobie do kogoś po prostu. Może ktoś słucha po drugiej stronie w telefonie. A się okazywało, że dużo osób słuchało. A ja tego tak nie odczuwałem. To też kolejna ciekawa sprawa właśnie.
Kiedy patrzę na pana profil na Facebooku, widzę, że mówi pan o sobie jako o artyście. Co to znaczy?
Artysta. Człowiek, który według mnie tworzy. Cały czas chcę coś tworzyć i coś nowego. I w tym coś nowego i coś autentycznego, czego jeszcze nie było. I jeśli to idzie tak prosto z duszy, tak po prostu gdzieś tam ja to tak nazywam, że jeśli to idzie tak prosto z takiej wrażliwości i z takiego właśnie bycia sobą, bo przede wszystkim bycie sobą jest najważniejsze, a w dzisiejszych czasach, widząc po swoich rówieśnikach, też nie oceniając, po prostu brakuje bycia sobą i bycie artystą to właśnie taki proces twórczy, jak właśnie tworzę, też robię gdzieś tam, piszę różne wpisy, aktualnie też próbuję strugać książkę i też robię muzykę i gdzieś tam jak wchodzi właśnie ten proces twórczy, to po prostu tworzę. Gdzieś tam słyszałem, że artysta nie mówi, że jest artystą, ale za dużo osób mi mówiło, że mam jakieś takie ciągotki do bycia artystą i też właśnie na profilu jest śmiesznie, bo tam próbowałem jakiś bloger, było tam kim jest ta osoba, no i tam zaznaczam właśnie kategoria bloger, twórca internetowy, podróżnik, to ja sobie znalazłem, wyskoczył artysta i kliknąłem po prostu artystę i to tyle z tej historii tej artysty, po prostu tyle ze mnie artysty.
Rozumiem, a proszę powiedzieć, grał pan w kilku klubach sportowych, teraz studiuje pan na AWF-ie, jest pan też sportowcem?
Tak, jestem sportowcem, grałem w piłkę, aktualnie dalej gram w piłkę w małopolskiej lidze. Piątej lidze małopolskiej jako bramkarz. Dalej jestem grającym piłkarzem, aktywnym piłkarzem, bramkarzem. Więc gdzieś tam po prostu, dopóki jestem tutaj w Polsce, to korzystam z mojej pasji z dzieciństwa, tak.
Która jest piłka nożna?
Piłka nożna, tak. To trochę jak z żoną, że czasem się pokłócę, to tak właśnie gdzieś tam... Tak jak gdzieś się mówi, że się z żoną pokłócimy, to ale zawsze się kochamy i wracamy do siebie, więc u mnie to tak troszeczkę z piłką, że się pokłócimy czasem, gdzieś tam złapię kontuzję, przegrany mecz, ale zawsze wracam do niej i idę na te swoje boisko szkolne i pójść pożonglować piłkę. Więc no i też tata zaszczepił we mnie pasję do sportu. Ogólnie wszystkie sporty uwielbiam oglądać na najwyższym poziomie, klasa mistrzowska w sporcie to jest naprawdę No, dla mnie robi wrażenie, jak ludzie poświęcają, no bo poświęcają swoje życie tak naprawdę dla pasji. I właśnie ludzie z pasją po prostu gdzieś tam mnie inspirują do podróży, do tworzenia czegoś nowego. No bo tak naprawdę gdzieś tam poza piłką nożną ciężko, żeby sport się opłacał, jeśli chodzi finansowo, tak? No bo te niższe ligi albo robi się coś z pasji, na przykład, nie wiem, unihokej, no to oni nie zarabiają kokosów i muszą normalnie pracować, więc jakby no nie da rady, żeby oni żyli z pasji, a pieniądze są potrzebne, tak? Gdzieś tam w takich realiach ludzkich.
No właśnie zastanawiam się, czy gdyby nie to przygotowanie sportowe, czy byłby pan w stanie podjąć takie wyzwania jak pana podróże?
Do podróży bardziej mi się wydaje, że moje dzieciństwo mnie ukształtowało. Gdzieś tam było mi to dane, żeby tam pojechać. Aczkolwiek chodzi stricte typowo fizyczność, no to trzeba było się przygotować i też gdzieś tam moje właśnie cały czas byłem w tym sporcie, cały czas byłem w ruchu, ale to nie wyklucza człowieka, który jestem pewny, że pani teraz wsiadła na rower i przejechała 50 kilometrów. Wiadomo, na drugi dzień byłoby czuć po prostu, że nogi są przemęczone, ale to nie ma totalnie problemu. Po prostu ludzi ciężko natchnąć do tego, żeby wyjść ze strefy komfortu. Jesteśmy bardzo wygodni w dzisiejszych czasach i żeby po prostu wsiąść na rower i przejechać te 50 kilometrów, to musimy widzieć w tym cel. A często po prostu na przykład w moich podróżach nie ma tego celu. I to jest w tym piękne właśnie.
Proszę nam jeszcze na koniec jeszcze raz opowiedzieć, jak wygląda pana projekt podróży na Nordkap do Skandynawii i pod jakimi warunkami może się ona urzeczywistnić.
7000 kilometrów planuję przejechać. Wyjazd pewnie z Giżycka, z mojego miasta. Jeszcze tak konkretnie tego nie planowałem, nie ukrywam. Tak punkt po punkcie nie planowałem sobie. Ale celem jest Nordkap, czyli dojechać z Giżycka do Tallina, potem promem z Tallina do Helsinek, z Helsinek do Oulu i z Oulu do Nordkap i potem tymi fiordami norweskimi tam na północy udać się do tej wioseczki Reine i z Reine do Kopenhagi, do Danii. Nie wiem, czy będę zahaczał te duże miasta jak Oslo, jak Sztokholm. Zobaczymy, jak będę po prostu czuł. Chcę jechać tak po omacku, bo moja pierwsza podróż była strasznie jakoś tak zaplanowana aż nadto, bo tak naprawdę jechałem w nieznane i te wszystkie punkty, które sobie wyznaczałem przed podróżą, te punkt po punkcie, dzień po dniu, wychodziło totalnie inaczej i podróż zweryfikowała mnie na tyle, że nie da się planować, nie można planować podróży, tym bardziej tak długiej. No i gdzieś tam planuję właśnie dziennie robić 100 kilometrów. Będę miał lżejszy bagaż i po prostu będę jechał przed siebie. Mam 90 dni, bo mam 3 miesiące. Planuję wyjechać w następnym roku w lipcu. W lipcu właśnie, 1 lipca. No i właśnie tym punktem, czy w ogóle pojadę, to jest to, i kiedy pojadę, to zależy od tego, jak zdam sesję na studiach na pierwszym roku. Więc to wszystko zależy od moich wyników na studiach.
Czyli sportowe doświadczenia, również akademickie przed panem. Życzymy powodzenia i bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję za zaproszenie.
Naszym gościem był Julek Pawlik, a pytania zadawała Zofia Anuszkiewicz.